Pora na trzecią część spotkania z muzyką i sportem na antenie Polskiego Radia Poznań, czyli na kolejną, ostatnią już część dzisiejszego wydania audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący program Mariusz Siuda i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Co jeszcze dźwiękowo do godziny 20? Wizyta w ekipie Gnieźnieńskiego Startu, który stawia na szkolenie żużlowej młodzieży, by myśleć także oczywiście nawet o awansie do Speedway Ekstraligi. Będziemy na poznańskim lodowisku Fiałka imienia Witalisa Ludwiczaka na ligowych spotkaniach PTK Poznań z Naprzodem i Janów. Zajrzymy na poznańskie Morasko, na floretowy Puchar Europy Kadetek. Będzie także wizyta w poznańskiej Warcie i rozmowa z dyrektorem sportowym tego pierwszoligowego klubu Dawidem Frąckowiakiem. Będziemy zapraszać na piłkarski turniej amatorów do Suchego Lasu. No i zajrzymy także na wielkie wiosłowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta impreza wczoraj odbyła się także w stolicy Wielkopolski. Najważniejsze informacje jedna w skrócie i to są dobre informacje, szczególnie jeśli chodzi o polskich skoczków narciarskich.
Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Polak w drugiej serii skoczył 131,5 metra, w pierwszej 129,5 metra. To nie były najdalsze skoki, ale wystarczyły, by wygrać wyraźnie, jeśli chodzi o punkty, ze Stefanem Kraftem i trzecim dzisiaj w Predazzo Kamilem Stochem. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest oczywiście Ryoyu Kobayashi, który dzisiaj zajął 7. miejsce, ale jego wypracowana przewaga pozwoli mu jeszcze długo prowadzić w generalce. Natomiast Dawid Kubacki i Kamil Stoch w pierwszej trójce Pucharu Świata. Dzisiaj 10. był Piotr Żyła, 25. Maciej Kot, 29. Jakub Wolny, 30. Stefan Hula. Zatem wszyscy Polacy, 6 zawodników dzisiaj wystąpiło w drugiej serii.
I punktowało,
tak jest. Natomiast jeśli chodzi o sporty zimowe, to zanim w Predazzo skakano, to także skakano i biegano na nartach, bo w tym samym ośrodku w Val di Fiemme odbyły się zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Tutaj Szczepan Kupczak był drugi po skoku, ale niestety bardzo słabo biegł i zakończył rywalizację dopiero na 28. miejscu. Reprezentacja Polski do lat 21 w halowym hokeju wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy. W finale turnieju w Wiedniu Polacy przegrali z Austrią 3-4 po karnych zagrywkach. Natomiast w meczu Ekstraklasy koszykarek Enea AZS Poznań przegrał na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław 59-83.
Na zegarze 8 minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Dynamiczna piosenka na początek tej godziny spotkania z muzyką i sportem, bo dynamiczny jest żużel, o którym mówić będziemy już za kilka minut. minuty po 19:00. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zgodnie z obietnicą, teraz o sporcie żużlowym. Szczególny nacisk na szkolenie młodzieży stawia w tym sezonie Gnieźnieński Klub Żużlowy Starty Gniezno. W tym celu działacze klubu podpisali umowę ze sponsorem grupą Aforti, która wspierała kluby także w minionym sezonie. Szczegółom tej umowy przyjrzał się nasz reporter Rafał Muniak.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Klub realizuje konsekwentnie swoją strategię, ociera się o najwyższą klasę rozgrywek. Zespół seniorski odnosi sukcesy, jak i młodzieżowe drużyny. Dlatego naturalną koleją rzeczy jest to, że postanowiliśmy przedłużyć umowę współpracy, rozszerzyć ją.
Mówi Paweł Opoka, wiceprezes grupy Aforti, sponsora klubu.
Chcemy w tym sezonie skupiać się na bardzo mocnym wsparciu młodzieży, na wsparciu szkółki żużlowej. Po to, aby ten projekt naszej współpracy, projekt rozwoju klubu, był projektem długofalowym, długoterminowym i klub Start Gniezno powrócił na należne miejsce w elicie żużla.
Do nauki sportu żużlowego w szkółce klubowej zachęca młodych adeptów menedżer sportowy Rafael Wojciechowski.
Na młodych można oprzeć klub. Bez wychowanków nie ma silnego i stabilnego klubu. Przykładem od wielu lat jest Unia Leszno, która ma w tej chwili czołową młodzież w kraju i na świecie, można tak powiedzieć, bo także mistrz świata juniorów jest zawodnikiem z Leszna, a dzięki temu zdobyli tyle tytułów, także mistrzów Polski. My chcemy iść w tym kierunku, zresztą powtarzamy to od samego początku.
Na co może liczyć żużlowy na Rybek?
Najmłodsi mogą liczyć na bardzo mocne wsparcie z naszej strony. Chcemy zapewnić wsparcie nie tylko w kwestii sprzętu. Chcemy, aby młodzi adepci mogli trenować żużel w pełnym pakiecie. Dostęp do zespołu zaplecza techniczno-szkoleniowego, aby młodzi ludzie, interesując się żużlem, wiedzieli, że mogą pozwolić sobie na uprawianie tej dyscypliny sportu. Ponieważ tak naprawdę bez wsparcia rodziców czy też sponsora mogą mieć trudności z uprawianiem tej dyscypliny, a jeśli chce się osiągać sukcesy, potrzebne jest wsparcie i my chcemy je zapewnić.
Wszystkich chętnych w wieku od 10 do 16 lat zachęcamy. Można realizować swoje marzenia, ale można także zgłaszać chęć wśród najmłodszych dzieci, aby brać udział w zajęciach na motocyklach typu pit bike. Zaczynamy nawet od 6 roku życia. Oczywiście to jest także pod okiem trenerów. To są bardziej zajęcia zadaniowe, zabawowe. To jest pierwsze oswojenie się z motocyklem, bardziej zainteresowanie motocyklem, jak i zabawa. Te zajęcia będziemy prowadzić od miesiąca marca.
Jak będą wyglądać zajęcia?
Będą prowadzone w terenie. Tam mamy specjalny tor do tego przygotowany pod okiem trenerów Krzysztofa Jabłońskiego oraz w przyszłości Mirosława Jabłońskiego, aby dobrze zapoznać się z motocyklem i z podstawami jazdy.
Znakomicie pracuje się z młodzieżą w Gnieźnie. Dobrymi chyba śladami Fogo Unii Leszno zmierzają gnieźnieńscy działacze, by mocny to był klub w oparciu także o własną młodzież. Życzymy powodzenia w rozgrywkach pierwszoligowych, ale przypomnijmy, że historia pokazuje także, że drużyna z Gniezna od zawsze dobrze szkoliła młodzież. Był już taki pierwszy sukces rangi mistrzowskiej. Start Gniezna zdobył taki pierwszy sukces w roku 1975. Był wtedy indywidualny brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski, a także brąz w rozgrywkach o srebrny kask. No i to będzie pytanie konkursowe, bo mamy absolutnie, to jest pytanie, myślę, do wytrawnych kibiców Startu Gniezno. Proszę podać imię i nazwisko tego człowieka, który w 1975 roku zdobył ten pierwszy juniorski tytuł, medal mistrzostw, młodzieżowych mistrzostw Polski dla ekipy Startu z Gniezna. Od razu powiedzmy, że ten człowiek cały czas bardzo interesuje się występami czerwono-czarnych z Gniezna. 61 8654 654, to jest telefon do naszego studia. Specjalny szalik Aforti Startu Gniezno do wygrania przyda się na pewno w nowym sezonie. My teraz mamy muzyczny oddech, a Państwo możecie telefonować, by powalczyć o ten szalik. tak jak się domyślałem, najszybciej jeżdżą także nasi kibice żużla i słuchacze z Gniezna. Pan Tomasz się do nas dodzwonił. Panie Tomku, nie było to za trudne dla pana pytanie. Ja, mnie się wydawało, że będziemy czekać na tę odpowiedź. A pan proszę, wybrał tylko numer i od razu odpowiedział. Bo kto w 75 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski, brąz w srebrnym kasku?
Oczywiście ikona gnieźnieńskiego żużla Eugeniusz Błaszak.
Zgadza się, Eugeniusz Błaszak, niesamowity żużlowiec. Serdecznie gratulujemy panie Tomaszu i oczywiście ten specjalny szalik w czerwono-czarnych barwach trafi do pana drogą pocztową. Serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy. A jak pan sądzi, już w tym sezonie start zaatakuje bramy ponownie Speedway Ekstraligi, czy nie?
No myślę, że tak, wszystko idzie w dobrym kierunku. Właściwi ludzie znaleźli się na właściwych stanowiskach.
No to fajnie, skoro taka opinia wytrawnego kibica, o czym ta odpowiedź na pytanie...
Od 43 lat.
Oj, no to jest pan fantastycznym weteranem w tego najlepszym tego słowa znaczeniu i będzie pan na pewno na stadion przy Wrzesińskiej 25 zaglądał.
Oczywiście, nie mogę się doczekać.
Szalik się przyda. Pozdrawiamy serdecznie, do widzenia.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Posłuchajcie państwo jeszcze przez chwilę tego fajnego utworu, a później mówić będziemy Grzegorz o hokeju na lodzie, bo działo się.
Emocji nie brakowało w meczach z naprzodem Janów. Najbardziej, no, w pierwszej lidze na pewno utytułowanym zespołem.
O tym za 90 sekund. Tygrysa, Survivor. Tych oczu tygrysa na pewno nie brakuje podczas meczów hokejowych, także w polskiej lidze hokejowej. Mecze PTK Poznań z naprzodem Janów w ten weekend zagościły na lodowisku Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka. Najpierw zajrzyjmy na to wczorajsze spotkanie, które jak się okazało było naprawdę bardzo, bardzo emocjonujące.
PTH Poznań w pierwszej lidze hokeja na lodzie zmierzył się z utytułowanym naprzodem Janów. Poznaniacy kilkakrotnie prowadzili w tym spotkaniu. Nawet po dwóch tercjach, 5-4. Ostatecznie naprzód wygrał 6-5. Witold Hajkowicz, zawodnik drużyny gospodarzy. No naprawdę zabrakło niewiele w tym spotkaniu.
No mecz był wyrównany bardzo, naprawdę daliśmy z siebie wszystko. Uważam, że to był jeden z naszych lepszych meczów w tym sezonie. No ale niestety nie wyszło i nie udało nam się odrobić pomimo wielu sytuacji pod koniec.
Wyrównany mecz z tym zespołem, nawet na własnym lodzie, to zawsze jest jakaś wartość.
No tak, bardzo się cieszymy. No oczywiście zwycięstwo, albo chociaż żeby urwać im trochę punktów by się przydało, ale i tak bardzo dobry wynik.
Wracając do tego meczu, to chyba najbardziej szkoda końcówki ostatnich 4-5 minut, bo nawet mieliście przewagę dwóch zawodników i nie udało się wtedy strzelić gola.
Tak właśnie, mieliśmy tam przewagę 5-3. Niestety nie wyszło, bo szybko gumę wyrzucili z tercji i nie udało nam się z powrotem wejść już i zagrać zamka.
Dużo sił was to spotkanie kosztowało, bo w niedzielę trzeba rozegrać kolejny mecz z naprzodem.
No dużo, z takim przeciwnikiem jest zawsze ciężko, ale myślę, że starczy nam się na jutro.
A jeśli chodzi o ciebie, na pewno jest głód gry, bo początek sezonu ci uciekł z powodu kontuzji, teraz wreszcie grasz, dzisiaj asysta.
Tak, zdecydowanie. Bardzo się cieszę, że wróciłem w końcu i forma też powoli wraca, więc oby tak dalej.
Trener poznańskiego zespołu Jurij Zinkow, jest pan zadowolony, że z utytułowanym naprzodem Janów był wyrównany mecz, że prowadziliście, czy jednak zły, że nie udało się dowieść zwycięstwa do końca?
No tak. Szkoda takie je. Z jednej strony dobrze grali z takim doświadczonym zespołem jak Janów, ale ja tak powiedział chłopakom, że mogli i powinny byli brać punkty w dzisiejszym meczu, a tak trochę не утримали на початку терці, в кінці теж було дуже там ситуацій брамкових, і не, там десь щастя було не на нашій стороні, ну то так, і 5-3 було, шкода.
Є врешті ким пограти, цей склад на дійшийшому матчу вже був цілком призвоїтий.
Ну то я так, давно не було у нас такого складу, щоб 17 заводників, десь можна було когось змінити ротаційно, то вже в тим сенсі, то трохи Латвії йде, то можна і хлопакам трохи Латвії, що не на dwie piątki my grali.
Kolejne spotkanie z naprzodem w niedzielę.
Będzie ciężki mecz i trzeba teraz szybko regenerować, coś tam zjeść i gotować się do jutrzejszego meczu.
5-6 wczoraj PTH Poznań przegrał z Naprzodem Janów i chyba dobrze zjedli, dobrze się zregenerowali poznaniacy, bowiem z liderem pierwszej ligi znowu stoczyli dzisiaj bardzo wyrównany i emocjonujący bój, ale znowu minimalnie przegrany. Poznański PTH Koziołki przegrał z Naprzodem Janów 6-7. Poznaniacy w 8-zespołowej pierwszej lidze są na 5. miejscu, no a Naprzód Janów jest zdecydowanym liderem i głównym kandydatem do awansu do Ekstraklasy. Me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah? I could see. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. W tym roku w Poznaniu i w Wielkopolsce odbędzie się sporo imprez sportowych w różnych dyscyplinach i w różnych kategoriach wiekowych o charakterze międzynarodowym. Między innymi już w ten weekend w sali na Morasku odbył się Puchar Europy we florecie, czyli szermierka kadetek i kadetów.
Na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej naprawdę ogromny ruch i bardzo prestiżowa impreza. Puchar Europy kadetek we florecie. Sędzia główny tej imprezy, pan Andrzej Witkowski.
Odwiedziło nas 193 zawodniczki z 23 krajów. Bardzo duży ruch, bardzo dużo walk. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
Jeśli chodzi o tę kategorię wiekową, do lat 17 kadetki, siła floretu, jeśli chodzi o Puchar Europy, duża?
Mamy bardzo dobre Amerykanki, ale też bardzo dobre Polki. Z AZS-u WF Poznań Aleksandr Wieczorek, Antonina Lachman oraz bardzo dobre zawodniczki z Gdańska, Malwinę Kołodziejczyk. Bardzo wysoki poziom reprezentują te zawodniczki.
Jeżeli chodzi o imprezy tak wysokiej rangi i szermierkę, konkretnie także floret, to jesteście już zaprawieni w takich organizatorskich bojach.
Organizujemy dwie bardzo duże imprezy. Puchar Europy Kadetek i Europejski Festiwal Szermierki. Są to imprezy cykliczne, odbywają się w Poznaniu co rok.
Przegląd kadry tych europejskich, jak słyszeliśmy, także Amerykanki są to obecne. To jest przygotowanie do jakiejś jeszcze ważniejszej imprezy w tej kategorii wiekowej?
Zawody rozgrywane są w takiej formule open. Mogą startować również zawodniczki spoza Europy, pomimo tego, że jest to Puchar Europy. Te zawodniczki przygotowują się, to są ich kwalifikacje do mistrzostw kontynentalnych oraz do mistrzostw świata. Te zawodniczki będą reprezentowały swoje nacje na mistrzostwach świata juniorów i kadetów.
Przykucnął przy planszy podczas zawodu Puchar Europy kadetek we florecie trener Tomasz Ciepły. Kolejna zawodniczka z AWF walczy awans do 64 podczas tych prestiżowych zawodów. To Antonina Lachman. Jedna zawodniczek już przedostała się, to Ola Wieczorek, która jest najwyżej w tym polskim rankingu, jeśli chodzi o pana zawodniczki.
Tak, tak. Ola w grupie wygrała wszystkie walki, bardzo dobrze się rozstawiła. Antonina Lachman przegrała w grupie dwie walki, więc musi się dobijać o tą 64. No na razie wygrywa 9-8. Kończyła się pierwsza runda. uda, więc mam nadzieję, że wygra tą walkę.
To ważna także próba w kontekście występów reprezentacyjnych, bo najważniejsza impreza dla tej kategorii wiekowej to Mistrzostwa Kontynentu.
Znaczy, no myślę, że to najważniejszy start, tutaj najbardziej punktowany. Tosia jest na razie czwarta na liście, więc musi naprawdę dobrze wypaść na tym turnieju, żeby utrzymać tą czwartą dobrą pozycję.
Gdzie są te Mistrzostwa Europy?
Mistrzostwa Europy są we Włoszech.
Jeszcze podpowiadała coś swojej koleżance klubowej Tosi Lachman, Ola Wieczorek, która już na spokoju awansuje, że jesteś wysoko w rankingu. Ty raczej jesteś spokojna o to miejsce w reprezentacji i wyjazd na Mistrzostwa Europy.
No tak mi się wydaje, że raczej mam to miejsce gwarantowane. No jednak i tak chcę walczyć jak najlepiej, żeby utrzymać jednak dany poziom. Niestety mam teraz taką lekką kontuzję, ale mimo tego staram się walczyć jak najlepiej i myśleć pozytywnie. No i jak najlepiej przygotować się właśnie do startu w Mistrzostwach Europy i Świata.
Tak, patrząc na wasze występy w Pucharze Europy KDTEC, to myślę, że możemy być o polskiej kobiecy Florety spokojni, bo i seniorki radzą sobie znakomicie i te nieco starsze zawodniczki Renata Tomczak i inne w kategorii powyżej 20 lat. No i wy ciągniecie niesamowicie też.
No mamy nadzieję właśnie, że uda się nam zdobyć jakieś bardzo dobre miejsce właśnie drużynowo na Mistrzostwach Europy, bo to zawsze też tak umacnia. Więc mam nadzieję, że będzie tam dobrze. Drużynowo też. Nie tylko indywidualnie, ale właśnie i drużynowo.
Kiedy by wybrała cię Florety? Akurat dlaczego szermierka?
Moja siostra trenowała właśnie szermierkę i po prostu od takiej małej dziewczynki mama mnie zawsze namawiała, żebym trenowała, ale ja się bałam i w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że a może jednak spróbuję. No i trenowałam i po prostu ciężką pracą udało się osiągnąć to, co na razie osiągnęłam.
Ile masz lat, przypomnijmy?
Rocznikowo 17.
To marzenia sięgają Igrzysk Olimpijskich?
No wiadomo, każdy myślę sportowiec, który dużo trenuje, jakby no ma nadzieję, że uda mu się zaawansować właśnie na Igrzyska Olimpijskie, no i wiadomo, że jeśli się uda, no to byłoby super.
Ostatecznie we wczorajszym turnieju indywidualnym Puchar Europy KDTEC we Florecie nasze reprezentantki poza pierwszą dziesiątką, nasza rozmówczyni Aleksandra Wieczorek na miejscu 11, Antonina Lachman na miejscu 15, a wygrała Kanadyjka Annie Lin. Dzisiaj za to było naprawdę znakomicie. Najlepsze okazały się Polki w bardzo mocno obsadzonym turnieju drużynowym Pucharu Europy. Czwórka biało-czerwonych w składzie Malwina Kołodziejczyk z Gdańska, poznańczanki z AZS-u AWF-u Antonina Lachman i Aleksandra Wieczorek oraz Marta Oklińska okazały się najlepsze, wyprzedzając reprezentację florecistek Łotwy i Rumunii. No, ten weekend niedobrze poszło za to polskim seniorkom na zawodach Pucharu Świata w Katowicach. Wczoraj poza pierwszą 32 wszystkie nasze reprezentantki w turnieju indywidualnym, no a dzisiaj w turnieju drużynowym w Katowicach skończyło się na 7 miejscu biało-czerwonych, a zwyciężyły reprezentantki Francji. dzisiaj taki mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, bo powolutku drużyny wielkopolskie zaczynają przygotowywać się do wiosennej części rozgrywek ligowych. Jutro starty przygotowań w Kolejorzu. Najpierw to miało nastąpić 11 stycznia, ale już dużo wcześniej po tej dobrej serii na końcu 2018 roku trener Adam Nawałka postanowił, że przygotowania będą bardzo intensywne, ale będą krótsze i że start nastąpi właśnie 14 stycznia w poniedziałek. Od razu powiedzmy, na jutro na 14 zaplanowano konferencję prasową przy Bułgarskiej z trenerem Adamem Nawałką i awizowany jest także kapitan drużyny Kolejorza Pedro Tiba. No i Lechici ruszą. Jest także ruch transferowy już.
Tak, na razie Janusz Letniowski, Letniowski pozyskany z Bytowi, wyróżniająca się postać pierwszoligowa, wychowany trójmiejskiego futbolu, dokładnie gdańskie Lechi, zbierał swoje szlify. Widocznie tam gdzieś go przeoczono, trafił do Poznania, bardzo chciał przyjść do Lecha Poznań. Myślę, że osoba Adama Nawałki w przypadku niektórych zawodników, przynajmniej krajowych, magnes, może być magnesem zdecydowanie i dlatego ten wyróżniający się zawodnik, mimo że chrapkę na niego miały też inne kluby, trafił na bułgarską.
Zobacz. A to już taki przykład działa, nie wiem, gola zdobytego przez Markwińskiego, przez Klubsia, gole strzelane przez Roberta Gumnego w tej końcowej fazie 2018 roku, no bo nie bał się już Nawałka korzystać z usług młodszych piłkarzy.
No w przyszłym sezonie będzie musiał, dlatego że będzie wymóg, chociaż w Lechu nigdy nie było z tym problemem. Zawsze ci młodzi zawodnicy w okolicach 20 roku życia w Lechu Poznań grali, raz mniej, raz więcej, ale grali. Znowu Nawałka zaczął tych młodych zawodników wprowadzać. Mówił też na jednej z konferencji prasowych, że na pewno nigdy nie będzie na siłę wprowadzał młodego zawodnika, dlatego że jest młody i obiecujący, tylko pod warunkiem, będzie grał pod warunkiem, że będzie jakąś wartością coś dającą, dodaną, jak to się mawia. No ale jak strzelają bramki także w debiucie, no to znaczy, że jest na dobrej drodze to wszystko. Pytanie, czy Robert Gumny nadal będzie piłkarzem Lecha, bo okno transferowe w Europie otwarte, może coś się jeszcze oczywiście wydarzyć. Czy piłkarze za silą Lecha kolejni? Ten rozkład Wisły Kraków, o jakim się mówiło, chyba nie będzie taki, o jakim się mówiło. Sprawa Imaza gdzieś w zawieszeniu cały czas jest, ale nic nie jest jeszcze przesądzone, bo wszyscy czekają na to, co się tak na dobrą sprawę wydarzy pod Wawelem.
Powrót bramkarza Mrozka do Lecha, żeby wzmocnić rywalizację wśród bramkarzy?
Temat bramkarza myślę, że wróci latem, że na razie tych dwóch doświadczonych bramkarzy będzie broniło. Jeszcze nie wiadomo, czy jeżeli Wisła się nie wywiąże ze swoich zobowiązań, to niewykluczone, że Lis wróci do Poznania, bo jest niespłaconym zawodnikiem kupionym przez krakowską Wisłę. Jeżeli Wisła nie spłaci zaległości za Mateusza Lisa, no to podstawowy bramkarz Wisły Kraków może wrócić na bułgarską. Czy to jest bramkarz na miarę Lecha Poznań? Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, mam wątpliwości. No na tak pewno właśnie, na miarę ekstraklasy.
My sobie takie opinie możemy wygłaszać i pytania wzajemnie zadawać, ale ty jutro będziesz miał okazję w sportowej arenie po godzinie 22:10 wspólnie z naszymi słuchaczami porozmawiać z człowiekiem, który
za to odpowiada.
Za to odpowiada. No właśnie, kto to będzie?
Tak, dyrektor sportowy Tomasz Rząsa funkcjonuje w klubie od dłuższego czasu, ale jako dyrektor sportowy mniej więcej od połowy ubiegłego roku, chociaż może w tej funkcji od października, czy też od września, jak zamknęło się okno transferowe. Jeszcze za letnie transfery Rząsa nie odpowiadał. Brakowało takiej osoby z taką funkcją w Lechu Poznań od czasu zwolnienia Marka Pogorzelczyka. No pamiętamy, że to był mocny dyrektor sportowy w Lechu Poznań. I czy Tomasz Rząsa jest tak mocnym dyrektorem sportowym, jakim był Marek Pogorzelczyk? Chyba jeszcze nie. Oby był, oby miał taką siłę. Po to jest dyrektor sportowy, żeby miał pozycję,
żeby decydował. Pieczęć miasta Poznania, pan Jacek Rutkowski, który wspólnie z małgorzonką, panią Małgorzatą, doceniony przez stolicę Wielkopolski.
Gratulował zarządowi klubu też, który przyłożył się do tego, że tą pieczęć Jacek Rutkowski dostał, ale powiedział też, że gratulowałby jeszcze goręcej, jeszcze częściej, gdyby częściej Lech Poznań zdobywał
mistrzostwo Polski. Ale w pierwszej kolejności gratulował byłemu prezesowi Kolejorza, panu Andrzejowi Kadzińskiemu.
No, bo to był też twórca tego, że koncern z Wronek trafił na bułgarską, nie da się ukryć. No i za jego czasów Lech Poznań toczył świetne boje w europejskich pucharach i też zdobył mistrzostwo Polski. Zatem chyba, jeżeli chodzi o tych dwóch ostatnich prezesów Lecha, no to większe osiągnięcia jako prezes, czy też klub pod wodzą prezesa miał Andrzeja Kadzińskiego i dyrektora Pogorzelczyka, ale podobno za drogo wtedy było. No trudno. Aktualny dyrektor sportowy będzie jutro gościem po godzinie 22:00. Drodzy Państwo, po 22:00 sportowa arena z Lechem Poznań. Na żywo Tomasz Rząsa, zapraszamy do dzwonienia do naszego studia. Podamy oczywiście na starcie numer telefonu, zatem zachęcamy do słuchania, do czynnego uczestnictwa. No, postaramy się czegoś więcej dowiedzieć i wyciągnąć od dyrektora Rząsy.
Zaczynamy oczywiście oczywiście od Lecha, także dlatego, że jest w Lotto Ekstraklasie, nieco niżej jest poznańska Warta, Fortuna pierwszej lidze, a także dlatego, że Lechici już w piątek, w sobotę wylatują na zgrupowanie do tureckiego Belek. Zatem Wartą zajmiemy się w sportowej arenie w następnym tygodniu, 21 stycznia, ale dzisiaj taki przedsmak. Posłuchajcie Państwo rozmowy Dawida Cytrowskiego z nowym dyrektorem sportowym pierwszoligowca z Drogi Dębińskiej, Dawidem Frąckowiakiem.
Oczywiście, że się szykuje pracowity okres, zawsze okres towarzyszący okienku transferowemu wiąże się z wytężoną pracą. Tutaj będziemy działali w zespole, tak, bo to nie tylko ja, ale również sztab szkoleniowy, także dyrektor Wichniarek. Będziemy wspólnie podejmowali decyzje, jeśli chodzi o nowe kierunki transferowe pod kątem rundy wiosennej w Warcie. Oczywiście już rozmowy trwają, mamy już wyselekcjonowaną grupę piłkarzy, z którymi rozmawiamy, którym się przyglądamy i chcielibyśmy jak najszybciej tą kadrę na rundę wiosenną zamknąć, aby była ona jak najbardziej wartościowa i przede wszystkim, żeby zapewniła ten pierwszoligowy byt.
Gdzie Warta przede wszystkim wymaga wzmocnień?
Na pewno nie należy się spodziewać rewolucji w zespole. Zima nie jest dobrym momentem na to, żeby przeprowadzać kadrowe rewolucje. Jeśli chodzi o pozycje, które szukamy, za którymi się rozglądamy, są to pozycje przede wszystkim zawodników ofensywnych, bo tutaj wydaje się, że był największy deficyt. Szukamy na pewno napastnika, szukamy zawodnika na bok pomocy, ale również rozglądamy się za zawodnikami, którzy by wzmocnili nas w formacji defensywnej. Mam tu na myśli boczny obrońca, najlepiej, żeby był to młodzieżowiec. Rozważamy również pozyskanie środkowego obrońcy. Także to są takie priorytety, jeśli chodzi o nasz kierunek transferowy. Jeżeli w trakcie okresu transferowego okaże się, że na horyzoncie pojawi się jakiś bardzo ciekawy zawodnik, który wzmocniłby zespół, podniósł jakość sportową i wniósł dużo do tej drużyny, pewnie pochylimy się również nad takimi zawodnikami, ale na razie skupiamy się na tych priorytetach, na tych pozycjach, o których wspomniałem.
Warta ma jakiś przeznaczony budżet na transfery gotówkowe, czy raczej szukacie zawodników z wolną kartą?
No niestety jeszcze nie mamy takich możliwości finansowych, żeby pozwolić sobie na jakieś szaleńcze ruchy transferowe, które wiążą się z finansami. Raczej skupiamy się na poszukiwaniu zawodników takich, którzy przyjdą do nas albo na zasadzie transferu wolnego, albo za niewielkie kwoty odstępnego. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie mamy na dzień dzisiejszy możliwości, żeby szaleć na rynku transferowym.
Mówił Pan o tej krótkofalowej wizji, czyli najbliższe okienko transferowe, ale domyślam się, że kiedy podpisywał Pan umowę z poznańskim klubem, no to trzeba było jakąś dłuższą wizję, dłuższą perspektywę przedstawić. Jak ta wizja Pańska funkcjonowania pionu sportowego w poznańskiej Warcie wygląda?
Oczywiście, rozmawialiśmy o przyszłości również. Wiadomo, że priorytetem w tej chwili w klubie jest zrobienie wszystkiego w tym kierunku, aby utrzymać się w pierwszej lidze, tak? I to jest ten krótkoterminowy plan, aczkolwiek będziemy patrzyli również w niedalekiej przyszłości na tą trochę odleglejszą przyszłość, czyli kolejny sezon. Będziemy przyglądali się już zawodnikom pod kątem nowych rozgrywek. Mam nadzieję, że na poziomie pierwszoligowym. Chcielibyśmy mimo wszystko w takim pierwszym rzędzie skupiać się na zawodnikach z regionu, tak? Żeby Warta opierała się na zawodnikach, którzy gdzieś tam będą się utożsamiali z regionem, z klubem.
Dyrektor sportowy z reguły jest także takim pierwszym przełożonym sztabu szkoleniowego, a Pan jest zwolennikiem warsztatu trenerskiego Petra Nemca?
Nie miałem okazji współpracować z trenerem Nemcem. Mam nadzieję, że dotrzemy się bardzo szybko. Na pewno jestem zwolennikiem w mojej filozofii pracy. Takim priorytetem jest ciężka praca. Tak? To jest coś, co bardzo lubię. Ja lubię ciężko pracować. Bardzo dużo czasu poświęcam obowiązkom, które na mnie spoczywają. Wiem, że trener Nemec również ma bardzo podobny styl pracy. W związku z tym na samym starcie już to budzi, że tak powiem, optymizm, a wiadomo, no, z czasem będziemy się docierać, będziemy, mam nadzieję, jakieś sposoby współdziałania sobie wypracowywać. Jestem optymistą, jeśli chodzi o współpracę z trenerem Nemcem. Siedzimy na jednym pokładzie, więc musimy wiosłować w tą samą stronę i mam nadzieję, że tak będzie.
bardzo ładnie powiedziane. O wiosłowaniu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze u nas będzie. Na razie jednak książę o Warcie Poznań, która zagrała już pierwsze spotkanie kontrolne. Pokonała trzecioligową Wartę Gorzów Wielkopolski na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim 5-0, a więc no to zawsze dodaje takiego animuszu podczas przygotowań, gdy wygrywa się mecz kontrolny, nie tracąc gola, strzelając 5 bramek. Za to gratulacje dla trenera Petra Nemca i jego podopiecznych. A my, proszę Państwa, mamy dla Państwa piłkarski kalendarz, oczywiście jakiś książkowy, z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na rok 2019, aby pełen futbolowych emocji także w naszym regionie. A skoro rozmawialiśmy z dyrektorem sportowym Warty Poznań, Dawidem Frąckowiakiem, to pytanie będzie właśnie tego dżentelmena dotyczyło. Proszę powiedzieć, gdzie ostatnio pracował pełniąc funkcję dyrektora sportowego Dawid Frąckowiak? 61 8654 654, to jest telefon do naszego studia do wygrania książkowy kalendarz na rok 2019 od Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wiemy, że kalendarz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej powędruje drogą pocztową do Tarnowa Podgórnego, bo stamtąd zadzwonił pan Michał, który wiedział doskonale, gdzie ostatnio, w jakim poprzednim klubie pracował obecny dyrektor sportowy Warty Poznań, pan Dawid Frąckowiak. No więc gdzie to było, panie Michale?
Oczywiście jest to klub Mieszko Gniezno.
Tak jest, znakomicie spisujący się w rundzie pod wodzą trenera Mariusza Bekasa i Dawida Frąckowiaka. Obaj panowie, co ciekawe, już nie pracują w Mieszku Gniezno, ale są doceniani m.in. w lokalnych gnieźnieńskich plebiscytach. W ten weekend Dawid Frąckowiak wybrany działaczem roku, Mariusz Bekas trenerem roku. No a więc panowie, markę wśród kibiców zrobili sobie dobrą. Dziękujemy serdecznie, panie Michale, gratulujemy. A u nas za pół minutki będziemy zapraszać na piłkarski turniej amatorski do Suchego Lasu. Jak zwykle będą duże piłkarskie halowe emocje w Suchym Lesie. To będzie już 18. Międzynarodowy Turniej Piłkarski Firm. Jeden z organizatorów, pan Maciej Jankowiak.
Jak co roku w ostatni weekend stycznia w hali widowiskowej GOS w Suchym Lesie odbywa się duży turniej piłkarski. 24 zespoły, które już mamy potwierdzone. Z całej Polski: Kutno, Bydgoszcz, Katowice, Nowy Tomyśl, Rogoźno, Oborniki, Gorzów Wielkopolski. Wszyscy przyjeżdżają na halę zmierzyć się o tytuł najlepszego zespołu halowego w Wielkopolsce. Dużo emocji, dużo kibiców, wspaniała sportowa atmosfera, no i dużo, dużo grania w piłkę nożną.
24 aż drużyny, to musi być oczywiście usystematyzowane. Najpierw rozumiem rozgrywki grupowe, a później ta faza pucharowa.
Dokładnie tak, jak pan redaktor mówi, najpierw rozgrywki grupowe, potem faza. Ciekawostką jest to, że nawet ostatni zespół może wygrać ten turniej. Nasze wielkie doświadczenia w organizacji tego typu imprez powodują, że te rozgrywki są bardzo ciekawe i atrakcyjne.
Zbieraliście przez 17 już edycji opinie drużyn biorących udział w tym turnieju i one były pozytywne.
Bardzo pozytywne. No, już nie mamy miejsc, także świadczy to naprawdę o wysokim poziomie organizacyjnym. Nie ukrywam, że myślimy w 2019 i 2020 roku w sezonie zimowym halowym zorganizowanie takiego Grand Prix turniejów piłkarskich. Trzy takie terminy, grudzień, styczeń, luty i będą taki cykl po prostu turniejów. To będzie super sprawa. Myślę, że bardzo, bardzo wyjątkowa sytuacja w całej Polsce.
Jeśli chodzi o ten konkretny turniej 26 stycznia od godziny 9 w hali GOS-u w Suchym Lesie, to jak te drużyny się zgłaszały? One tylko dowiadywały się na podstawie informacji internetowych, że można się zgłosić?
Jesteśmy największym organizatorem rozgrywek amatorskich w Polsce. Wszyscy już pytali się o ten turniej pod koniec września i zgłaszali swoje akcje do tego turnieju. Oczywiście media te społecznościowe plus informacje na stronach redboxsport.pl powodują to, że zainteresowanie było bardzo duże.
Pamiętam, zwiedzając poprzednie edycje waszego turnieju, że tam dosyć często w tych zespołach firmowych występują ludzie grający kiedyś na ligowym poziomie.
Oj, naprawdę, historia nasza jest bardzo bogata. W naszych turniejach grali tacy zawodnicy właśnie jak Rasiak, jak Tomek Rybarczyk, jak Sławek Twardygrosz. Nawet z tego, co pamiętam, to grał Leszek Pisz z Legii Warszawa. Także naprawdę wszyscy przyjeżdżają i sprawdzają się, aczkolwiek granie na małej hali piłką futsalową to nie jest to samo, co duża piłka i naprawdę boisko weryfikuje umiejętności piłkarskie i organizacyjne.
Jak te mecze będą wyglądać? Ilu na ilu piłkarzy występuje w takim turnieju?
No, charakterystyczne u nas jest to, że od 20 lat jak organizujemy te rozgrywki, zawsze u nas gra 5 plus bramkarz. Gramy piłką futsalową, bramki 3 na 2. Jest to sprawdzona liczba uczestników na tym boisku i gwarantuje kombinacyjną grę piłkarską.
Gdybyście pewnie mieli firmę produkującą golarki, to może Lewandowski by przyjechał do Suchego Lasu.
Być może sprawdzilibyśmy umiejętności piłkarskie, oczywiście na małej hali i na mniejszej piłce.
Czyli jeszcze raz przypomnimy, zapraszamy do Suchego Lasu na 18. Międzynarodowy Turniej Piłkarski Firm. Kiedy i od której?
26 stycznia, sobota od godziny 9, finał i wręczenie nagród godzina 21. Chciałbym powiedzieć też i nadmienić, że jak zawsze co roku możemy liczyć na patronat wójta gminy Suchy Las. Chętnie przyjeżdża, wręcza nagrody naszym sportowcom, naszym piłkarzom, którzy biorą udział już w półfinale lub finale.
I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, tell
całej Polsce. Trwa dzisiaj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale kilka akcji związanych z orkiestrą odbyło się już wczoraj, także w Poznaniu, także w Galerii Malta. Tradycyjnie wiosłowano dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Po raz dziesiąty płyniemy dla orkiestry. To tutaj się wszystko zaczęło, proszę Państwa. Poznań jest kolebką tej akcji, proszę o tym pamiętać. Mamy 7 miast, w tym roku było jedno więcej, bowiem doszedł Szczecin.
Jak się wiosłowało? Bardzo fajnie, fajna rozgrzewka z samego rana, tak więc można naprawdę sobie poczuć troszkę siły z samego rana i oczywiście pomóc też dzieciakom, nie?
Nad wszystkim czuwają sędziowie wioślarscy.
Mocne odepchnięcie z nóg, dopchnięcie pod klatkę piersiową i to jest cała technika. Dużo wysiłku nie trzeba naprawdę.
To jest przyrząd, który na siłowniach często stoi.
Ale jest omijany przez ludzi. Ludzie nie są świadomi tego, że orgometr naprawdę wszystkie partie równocześnie przy nim pracują i jest naprawdę jednym z lepszych sprzętów, na którym można pracować.
Izabela Dylewska, niegdyś znakomita kajakarka.
Pierwsze ergometry, które się pojawiły, to były ergometry wioślarskie. My kajakarze najpierw ten ergometr używaliśmy i dwoma rękoma i jedną ręką. Na ergometrze wioślarskim płyniemy do przodu, więc było to dla nas przyjazne.
Tutaj przede wszystkim chodzi o szczytny cel.
Jesteśmy prokursorem tutaj w Poznaniu. Ja nieskromnie przypomnę, rozpoczęłam tą akcję i na początku wiosłowaliśmy, można powiedzieć, na czym bądź. I na ergometrach kajakowych i wioślarskich. I ostatecznie doszliśmy do formuły rywalizacji miast. Rywalizacja toczy się przede wszystkim dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest najważniejsze. W tym roku nie liczę, żebyśmy osiągnęli sukces tej rywalizacji, bo niestety można powiedzieć, że praktycznie od piątku młodzież zaczęła ferie zimowe, więc będziemy próbowali zakiwizować każdą jedną osobę, która jest dzisiaj w galerii. Nie spodziewam się, żeby tej młodzieży było na tyle, byśmy mogli rywalizować z miastami, gdzie te ferie jeszcze się nie rozpoczęły.
Dobrą tradycją wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry w Galerii Malta jest wyścig VIP-ów.
Jeżeli chodzi o tą rywalizację, to jesteśmy najlepsi. Największa ilość znanych, znamienitych osób, które pokazują, że trzeba wiosłować, należy wiosłować, a przede wszystkim trzeba wiosłować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Są to i włodarze miast, są to włodarze województwa, no i też oczywiście moi koledzy sportowcy byli aktualni, medaliści olimpijscy i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę sportową, mistrzowie Europy, mistrzowie świata, juniorów.
No i tak też wczoraj było w wyścigu VIP-ów, chociażby prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, były lekkoatleta, mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, w piłce nożnej Andrzej Juskowiak, były znakomity piłkarz m.in. Lecha Poznań. Sporo osób wiosłowało wczoraj, w sumie 228 osób wiosłowało w Poznańskiej Galerii Malta i przewiosłowało 114 kilometrów, mniej więcej dystans 500 metrów ustawiano dla każdego uczestnika. Dało to w gronie 7 miast w tej rywalizacji, o której mówili nasi rozmówcy, 6. miejsce. Natomiast najlepiej wiosłował Toruń, bo tam 311 osób pokonało 155,5 kilometra.
I na pewno w nagrodę były pierniki toruńskie dla wioślarzy z Grodu Kopernika. My mamy dla Państwa za to jutro pierwsze serwisy sportowe na antenie Radia Poznań o 6.05 i o 7.45, wieczorem 19.05 i 22.05, a o 22.10 w imieniu Grzegorza mogę zaprosić na audycję Sportowa Arena. Jutro gościem Radia Poznań i Państwa będzie dyrektor sportowy Kolejorza, pan Tomasz Rząsa, bo jutro początek przygotowań Lecha Poznań do części wiosennej rozgrywek w Lotto Ekstraklasie. To jutro, w poniedziałek 14 stycznia. Póki co mamy niedzielę 13 stycznia i warto przypomnieć sobie dobre sportowe informacje dnia.
Dawid Kubacki pierwszy, a Kamil Stoch trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Polaków na podium przedzielił Stefan Kraft. Japończyk Kobayashi dziś na 7 miejscu, ale oczywiście cały czas jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, bo w tym sezonie wygrał już 9 razy, w tym 6 ostatnich wyścigów. Zatem Kubacki przerwał znakomitą serię Japończyka. 6 Polaków dzisiaj w sumie punktowało. Natomiast reprezentacja Polski do lat 21 w halowym hokeju wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy. W finale turnieju w Wiedniu Polacy przegrali z Austrią 3-4 po karnych zagrywkach. W biatlonie dzisiaj wyścigi sztafetowe wygrały zespoły rosyjskie w Oberhofie. Oczywiście to Puchar Świata. Polki zajęły miejsce 11, a Polacy 12. W Ekstraklasie koszykarek Enea AZS Poznań przegrał na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław 59-83. Natomiast o 20 w Ostrowie rozpocznie się mecz Ostrowi z Pszczółką Lublin.
Skoro na naszym komputerze wyświetlają się takie nazwiska jak Węgrow, Bach, Beethoven, Puccini, Mozart, to co to oznacza?
Że będzie poważnie.
Będzie poważnie od 20 z minutami. Wiesz, kto tutaj zagości przed mikrofonem?
Poważna redaktor.
Tak, o imieniu?
Ewa.
Tak jest, a o nazwisku Mikołajewska. Proszę Państwa, Absolutely Everybody śpiewa Vanessa Morozzi na pożegnanie tego wydania audycji w Sportowym Rytmie. Mamy nadzieję, że Absolutely Everybody słuchać będą klasyki muzycznej na antenie Polskiego Radia Poznań, a tych, którzy byli w sportowej części naszego spotkania, pięknie się kłaniamy. Audycję w Sportowym Rytmie zrealizował Mariusz Siuda, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Bratajczyk. Dziękujemy. Dobranoc, do usłyszenia.